To mamy kolejną lekcję z Ozeasza. Dzisiaj bardzo krótko. 5 wersetów, 3 rozdział. Kto czyta? Robercik.
Dziękuję. I powiedział do mnie Pan: idź jeszcze, pokochaj kobietę kochaną przez innego, cudzołożniczę. Tak jak Pan miłuje synów Izraela, choć oni oglądają się za innymi bogami i kochają bukłak i wina. Więc kupiłem ją sobie za 15 srebrników i za 1,5 homera jęczmienia. I powiedziałem do niej: pozostaniesz u mnie przez wiele dni. Nie będziesz uprawiała nierządu, ani nie będziesz należała do innego mężczyzny, a ja też będę dla ciebie. Przez wiele dni bowiem synowie Izraela będą bez króla, bez księcia, bez ofiary, bez posągu, bez efodu i bez terafim. Potem synowie Izraela nawrócą się i będą szukać Pana, swego Boga, i Dawida, swego króla, a w ostatecznych dniach będą się bać Pana i Jego dobroci.
Dziękuję. No to tradycyjnie, o czym jest ten rozdział? 5 wersetów. Już chyba łatwiej się nie da. Wymowna cisza.
No to jest przekaz, tak? Trzeba pokochać kobietę.
No, każdy tekst jest przekazem.
Znaczy, to co powiedział tu Pan, powiedział Bóg, tak? Pan: idź, pokochaj kobietę kochaną przez innego, cudzołożnicę.
To jest treść. A o czym jest ten rozdział?
Pierwszy. Pan przykazał Ozeaszowi wziąć sobie za żonę kobietę cudzołożną, jak on tego dokonał. No wziął, kupił sobie.
O tym jest ten rozdział.
No, tak mi się wydaje.
Okej, okay. A kto jeszcze ma jakieś spostrzeżenia? Jak byście podzielili ten rozdział? Jak byście go opisali?
O życiu Ozeasza i o Izraelu, o historii Izraela. Podejście Izraela do Pana i życia Ozeasza.
To jakby trzy części. To, co miał zrobić Ozeasz i zrobił. Później jest, że przez jakiś czas Izrael będzie właśnie taki odosobniony od wszystkiego, i ostatni werset mówi o tym, że Izrael się nawróci i będzie szukał Boga. Tak mi się...
Aha. Kto jeszcze ma jakieś spostrzeżenia? Pamiętacie pierwszy rozdział?
Tak, Pan Bóg po raz kolejny używa Ozeasza i jego życia do zobrazowania tego, jaką ma relację sam Bóg z Izraelem.
Co wtedy Ozeasz robił? Wziął sobie żonę i co? Był w stanie ją zatrzymać?
Nie. No nie, to była kobieta cudzołożna.
Ale miał z nią dzieci. Czyli o czym jest ten rozdział? Przecież nie powtarza Bóg tego, co powiedział w pierwszym.
Tym razem się
co tu się zmienia? Co tu się zmienia?
Udało się zatrzymać.
Odcina tą kobietę od nierządu i zatrzymuje ją u siebie. Jest tylko z nią.
Czyli mamy, mamy symbol i znaczenie. To, co ma zrobić Ozeasz, ma znaczenie symboliczne, bo się przenosi na to, co jest w rzeczywistości, co Bóg chce pokazać. I o ile jest to pewien symbol, kiedy to czytamy, w życiu Ozeasza to nie był symbol. To było jego prawdziwe życie. Natomiast zauważcie, tu jest jedna rzecz, o którą nie, nie zwróciliście uwagi, nie powiedzieliście o tym. I właśnie między innymi o tym chcę powiedzieć w tym fragmencie. Temat lekcji, gdy się nie da po dobroci, czyli o dyscyplinie. Pamiętacie tytuł pierwszego rozdziału? Gdy żadne argumenty nie trafiają. I Bóg tam zapowiada, wykazuje winę Izraela, zapowiada karę, a potem zapowiada, że Izrael się nawróci. W drugim rozdziale co mówi? No, pamiętacie, co było tydzień temu, czy nie?
To, że Bóg zabierze Izraelowi to, co daje, żeby zobaczyli, że to nie pochodzi od bożków, a od Niego.
Tak. Bóg jest tym, który został zlekceważony. Nie dostrzega się Jego dobroci i przypisuje się ją komuś, kto tej dobroci wcale nie wyświadczył. Bóg ma swoje granice. Żydzi się wykazują arogancją, głupotą, bezczelnością. To są konkretni ludzie. Natomiast zauważcie, że w tym rozdziale Bóg jeszcze raz mówi, żeby Ozeasz jeszcze raz wziął sobie żonę jeszcze raz pokochaj kobietę.
Mam tu drugą wziął? Nie, tą samą.
A jest napisane, że druga czy pierwsza? Jest
mi się wydaje, że pierwsza, mam to samo.
On ją wykupił, ona w niewolę popadła. Musiał ją wykupić. Ale tym razem Bóg coś innego chce pokazać przez to wydarzenie. Czyli mamy pierwsze dwa wersety. Ozeasz i wykupiona z niewoli. Symbol i znaczenie. W tych dwóch wersetach jest działanie Ozeasza i wytłumaczenie, dlaczego on to robi. Bo jak zauważyliście, nie tylko Ozeasz, wielu proroków pewne rzeczy robiło. I często było tak, że mieli ziemię kupić, a to Ezechiel miał na boku leżeć. Dobrze mówię, Ezechiel miał na boku leżeć. Każdy z nich miał coś zrobić po to, żeby pokazać Izraelowi, jeżeli ktoś zapyta, czemu ty to robisz, to on miał wytłumaczyć. I podobnie jest z Ozeaszem. Także jak powiedzieliśmy sobie, prorocy nie mieli łatwego życia. Ozeasz i wykupiona z niewoli, symbol i znaczenie. Czyli co robi Ozeasz? Wykupuje sobie z niewoli nierządnicę, żonę za 15 srebrników i pół homera jęczmienia. I ma co? Półtora, ok. I co ma? Pokochać ją pomimo tego, kim jest. I co to ma znaczyć? Jakie jest wypełnienie tego obrazu?
To, że Bóg kochał Izraela.
Pomimo?
Pomimo tego, że oni się odwrócili od Niego i odwrócili.
Oglądali się za innymi bogami. Tak. Problem Izraela nie polegał na tym, to już chyba któryś raz mówię, Problem Izraela nie polegał na tym, że oni się od Boga odwrócili. Nie oddawali w ogóle Bogu czci, Bogu Izraela. Jahwe. Nie, oni oddawali. Ale oni uczynili go jednym z wielu bogów. I często jest tak, że on nie był na pierwszym miejscu, a prawie nigdy nie był na pierwszym miejscu. Ponieważ oddawali cześć Molochowi, oddawali cześć Asztarcie. Jeżeli ktoś czytał proroctwo Jeremiasza, to tam Bóg poprzez Jeremiasza czyni zarzut Izraelowi, ponieważ Izrael, kiedy Jeremiasz mówi, żebyście nie oddawali czci Asztarcie, nie oddawali czci Królowej Niebios, to oni mówią, a właśnie, że będziemy oddawać. A wiesz dlaczego? Dlatego, że jak jej oddawaliśmy cześć, to dla nas wszystko było dobrze. I ziemia rodziła, i wszystko było super. Pod jej rządami mieliśmy błogosławieństwo. Dlatego inny prorok, Ozeasz, mówi, że mylili się. To był błąd. I popełnili go zarówno Izraelici, jak i Judejczycy potem, bo przypominam, że Królestwo Izraela zostało podzielone. Więc Bóg chce przez to, co robi Ozeasz, już nie będziemy do tego wracać, ale chyba rozumiecie, jak wyglądało życie Ozeasza, kiedy miał robić rzeczy, podejmować w życiu decyzje, które były obrazem na sytuację narodu, ale dla niego to było realne życie. Dla niego to był obraz w perspektywy tego, co robił, ale w życiu to było dla niego codzienne życie. On nie miał w przenośni mieszkać z tą kobietą, a faktycznie miał z nią mieszkać. I miał ją kochać. Nie była mu obojętna. Więc Pan miłuje Izraela, choć oni oglądają się za innymi bogami i kochają bukłaki z winem. Ponieważ zawsze kult tych bogów innych był związany z ucztami, z rozwiązłością, z obżarstwem, pijaństwem. Praktycznie większość, jak nie wszyscy bogowie, taki kult tych bogów tak właśnie wyglądał. I oni tak postępowali. Natomiast Pan miłował Izraela pomimo tego wszystkiego. Mamy werset trzeci. Kiedy Ozeasz, co robi? Co robi Ozeasz? Kiedy tą wykupił tą swoją żonę, to co zrobił?
Powiedział do niej, że ma się odciąć.
Nie, on ją odciął. Nie, że ona ma się odciąć. On ją odciął. Zamknął ją w domu. I co powiedział?
Że będziesz uprawiała nierządu, nie będziesz należała do innego mężczyzny.
Dokładnie. Zatrzymuje ją w domu przez wiele dni i jest dla niej jedynym mężczyzną. Nie pozwala jej sypiać z innymi, wychodzić, chodzić. Ogranicza jej wolność, byśmy powiedzieli. Dyscyplinuje ją. I po co to robi? Popatrzcie, 4-5 werset. Co mówi Bóg?
To jest taki obraz, jak synowie Izraela byli bez króla, bez księcia, bez ofiary, bez posągu.
Tak, będą bez króla, czyli bez Boga, bez księcia, bez ofiary, ponieważ nie będą mieli gdzie składać ofiar bożkom, będą bez posągu, bez efodu, czyli... Jak jest tam napisane?
Posągu,
tak? Dobrze, tak? Dobrze mówię, posągu. Okej. Okay. Bez posągu będą, bez efodu i bez terafim. Wiecie, co to jest terafim? To jest bóstwo domowe. Bożek, posążek taki. Rachela pod siodło schowała terafim.
On miał zapewniać chyba długowieczność.
Więc biorąc pod uwagę obraz i wypełnienie, co to znaczy, że Izrael będzie bez króla, bez księcia, bez ofiary, posągu, efodu i terafim? Co to oznacza dla Izraela?
Był ogołocony z tego, co jakby stanowiło Izrael.
Czyli z czego? Z czego została ogołocona nierządnica zamknięta w domu?
Z
czego?
Z krzaku.
Nie pozwolono jej uprawiać nierządu. Czyli przez to, że Izrael będzie tego pozbawiony, czyli będzie czego pozbawiony?
Bałwochwalstwa.
Możliwości uprawiania bałwochwalstwa na swoim terenie, na swoich zasadach, tak? W tym miejscu, w którym się mieszka. Bóg wyjaśnia w tym miejscu powody wygnania, które za chwilę nastąpi. Ponieważ głównie proroctwo dotyczy Izraela, ale nie tylko, również dotyczy Judy. Ale przede wszystkim dotyczy Królestwa Północnego, bo ten prorok głosił słowo i ostrzegał przede wszystkim w Królestwie Północnym, czyli Izraela, tuż przed zesłaniem tego, tej części narodu izraelskiego w niewolę. Więc Bóg wyjaśnia powody zsyłki w sposób taki obrazowy, bardzo dramatyczny dla proroka, ale wyjaśnia, że pozbawi Izrael możliwości czczenia obcych bogów. To nie znaczy, że oni tam nie będą mogli ich czcić, ale to nie będzie to. To będzie na wygnaniu, w rozproszeniu. Więc Bóg pozbawi Izrael możliwości czczenia obcych bogów w ich miejscu zamieszkania. Tam, w ziemi, którą Bóg im dał po to, żeby czcili wyłącznie Jego. Żeby byli Jego wyłączną własnością, jak wcześniej powiedział przez usta Mojżesza. Skaże ich na wygnanie z Kanaanu. Czyli zamknie ich, uniemożliwiając im bałwochwalstwo na terenie, w którym mieszkali, w ich królestwie, w ich domu. Po co? Po co?
Aby się nawrócili.
Tak. Aby się nawrócili, tak jak wcześniej czytaliśmy. Wrócę do mojego męża, bo u niego było lepiej. Rzeczywiście, to zdało egzamin. Bóg dyscyplinuje Izrael. Pokazane jest to na przykładzie Ozeasza, który tą swoją żonę jeszcze raz wyciąga z tego bagna i zamyka ją w domu. Ponieważ nie da się podobroci. Czy człowiekowi się coś mówi, żeby zrobił, a on nie robi, to czasami nie ma innego wyjścia, żeby go uratować, to trzeba go ograniczyć, zamknąć. Czasami tak bywa, że trzeba kogoś zdyscyplinować pomimo jego niezadowoleniu, niechęci, obrażaniu się, tak? Bo innej drogi nie ma. A ty wiesz, że to jest jedyna forma ratunku tego kogoś. Tak samo było w wypadku Izraela. Bóg wiedział, że nie ma innej drogi. Ale wiedział również i zapowiedział przez proroka, że to działanie ma sens. Ponieważ przyjdzie czas, że Izrael będzie szukać Pana, swojego Boga i Dawida, swojego króla. Czyli z powrotem będzie miał króla, którym będzie Bóg, i księcia, którym będzie Dawid. Tu jest napisane król, ale jak czytamy proroctwo i Ezechiela, to tam pod koniec księgi prorockiej, kiedy Ezechiel mówi o czasie tysiącletniego królestwa, to wspomina, że Pan będzie królem całej ziemi, a Dawid będzie księciem. Czyli będzie rządził jako wykonawca woli Pana. I w ostateczne dni będą się bać Pana i Jego dobroci. Jak można się bać dobroci? Rozumiecie to?
Może Bóg taki dobry był dla Michałowi. Bałwochwalstwem się zajmował.
Co to znaczy, że będą bać się dobroci?
Czcić Pana i szanować Go?
Tak. Docenią Jego dobroć, ponieważ zobaczcie, tydzień temu czytaliśmy, że oni dobroci Pana nie widzieli, nie mieli szacunku dla niej, nie mieli bojaźni Bożej i nie widzieli Bożego błogosławieństwa, tak? I to powodowało, że ich uczucia, ich postawa wobec Boga była arogancka. A tutaj Bóg zapowiada, że zaczną dostrzegać i zrozumieją to całe dobro, te wszystkie rzeczy, które się działy w ich historii, zmierzały do tego, że oni w końcu się opamiętają. Nawet dzisiaj wśród Żydów są poglądy, jedni, ci, którzy religijni Żydzi, wprost mówią, że te rzeczy, które się dzieją w naszym życiu, są wynikiem tego, że odeszliśmy od Boga, zeświadczeliśmy, przestaliśmy wierzyć w Boga. Wielu wśród nas jest ateistów. I to jest kara Boża. Bogu się to nie podoba. To, że naród żydowski jeszcze w ogóle istnieje, to tylko dlatego, że my się modlimy. To tylko dlatego, że my jeszcze pisma czytamy. I wykazują, że ci Żydzi, którzy nie chcą czytać pism, to nie są chrześcijanie, to nie są ci, którzy uwierzyli w Mesjasza, ale widzą zeświadczenie, widzą to, co się dzieje, widzą te rzeczy, które się dzieją i im się to nie podoba. I ci ludzie nie dostrzegają, ci wszyscy Izraelici, którzy Żydzi, którzy nie widzą w tym, nie widzą w tym wszystkim Boga, bo mają różne poglądy. Oni nie widzą, że to, że jeszcze... Chwila przerwy. Kontynuujemy. Dlatego Bóg mówi i przewiduje, jaki będzie koniec tych wydarzeń. Że ta reprymenda, te karcenie przyniesie skutek i kiedyś to zobaczą. Tak samo dzisiaj Izraelici, którzy są nieposłuszni Bogu, mają swoich oponentów we własnej rodzinie. Nie wszyscy są zgodni w tym, jakim kierunku idzie teraz państwo Izrael. Niektórzy go nie uznają, czekają na Mesjasza. Ja abstrahuję celowo od wiary w Pana Jezusa Chrystusa, chcąc pokazać, że nawet bez tego są Żydzi, którzy widzą, gdzie to się kręci wszystko, w jaką stronę to idzie. Że nie na sojuszach jest, nie w sojuszach jest siła Izraela, a w Bogu. Oni nie widzą, okej. Natomiast nie zmienia to faktu, że wierzą w Boga. Wierzą w Boga Izraela, chociaż jak mówi słowo, nie rozpoznali Go. Ale te karcenie, jak widać, gdzieś daje do myślenia. Daje do myślenia Żydom. Może nie wszystkim, ale niektórym tak. Niektórzy potrafią to zrozumieć, niektórzy nie. Niektórzy problemy, które Izraelici mają, te wojny, ta nienawiść, to wszystko, oni upatrują w tym, że można to rozwiązać, ale nie w ten sposób. Że powrót Izraela do tej religijności jest rozwiązaniem. Więc Bóg jest obecny w Izraelu. Wiara w Boga jest obecna w Izraelu. Może nie taka, jakby myśmy sobie widzieli, nie taka, jak mówi Nowe Przymierze, ale jest. Ale jest. Więc wszystkie te wydarzenia, cała historia narodu daje pole do wyciągania wniosków. Ale nie dla pogan, nie dla gojów takich jak my, że my tutaj teraz mamy mówić, tak? Za co to tamtych Żydów spotkało, a za co nie. To nie nasza sprawa. Nie jesteśmy z tej rodziny. To są lekcje dla nich. To są lekcje dla Żydów, którzy mają wyciągać wnioski z tego, co się u nich dzieje. To jest lekcja Pana i Jego narodowi. I to mówi Bóg przez Ozeasza. Że przyjdzie dzień, że będą się bać Pana i Jego dobroci, kiedy dojrzą Jego łaskę, a tym bardziej, kiedy zobaczą tego, którego przybili. Tego, którego ukrzyżowali. Przyjdzie taki dzień. Ale wtedy wydarzenia, historia, która się wydarzyła, sprawi, że to już się nie odwróci, nie cofnie się w zło. Że każda rzecz, która się dzieje w historii Izraela, ma swoje źródło, ma swój powód. Ale też pokazuje, jaki jest Bóg. Że Bóg jest wierny, że Bóg jest kochający i że Bóg nie odrzuca. Krótka lekcja, krótki tekst, ale który wraca swoim przekazem do rozdziału pierwszego. W inny sposób troszeczkę, z innej strony, ale wraca do przekazu rozdziału pierwszego. Zgadzacie się, rozumiecie, czy macie inny pogląd? Słucham.
Ja mam pytanie w ogóle, bo jakby mi się trochę dwie rzeczy, tak jakby nie do końca chyba ja rozumiem. W sensie, bo ta nierządnica to też jest jakby historia, tak? Tylko że historia Ozeasza, tak? W sensie jego jakby osobista historia, ale to jest przerównana do Izraela, tak? Bo rozumiem, że to jest
no tak, tak mówię.
Odrębna historia w sensie już narodu żydowskiego, tak? W sensie
no Izrael to naród.
Znaczy tak, tak, tylko że co się u nich działo wtedy, tak? Tak jakby to są dwie...
No, czytamy. Znaczy, w drugim rozdziale było, co się u nich dzieje.
Tak, tak, tak. No właśnie to... No
cię nie było na studium, także...
No właśnie, tak, ja
także jeżeli nie słuchałaś, to możesz znaczy, nie wiedzieć.
No właśnie, jakby tego nie...
Więc warto przesłuchać drugą lekcję, tak, bo tak, masz link do niej, więc... Tak. Nie będzie to problemu, tak? A w czym jest problem jeszcze raz?
Znaczy nie, czyli to są tak jakby dwie oddzielne historie dotyczące w sumie...
Jest trzech. Obraz
no.
I symbol, aha. Innymi słowy, i znaczenie tego symbolu.
Dobra, no to właśnie.
Jeżeli rozpatrujemy to w tych kryteriach, czyli to, co robi Ozeasz, jest jak gdyby obrazem na to, co się dzieje z Izraelem.
Okay.
I ma swój cel... I ma swoje powody. Są dramatyczne wydarzenia, tak jak opisywaliśmy i omawialiśmy to w pierwszym rozdziale. Czyli Pan dyscyplinuje Izraela i to jest znaczenie tego, co robi Ozeasz. Ktoś chce coś dodać, powiedzieć innego, czy widzi to inaczej? Słucham.
Ja to bym jeszcze może tak dodała łaskę Boga, bo na końcu jest tak jakby też z nadzieją, to już było gdzieś tam powiedziane, tak, że ten naród jednak ostatecznie tak będzie się bać Boga i jego dobroci.
No, to jest kolejne miejsce, które o tym mówi.
Tak, tak, jakby gdzieś tam to tak konflikt właśnie...
Wszystkie rzeczy, które się dzieją w Izraelu, mają na celu ostateczne nawrócenie narodu.
No właśnie...
Ostateczne nawrócenie narodu, bo nie mówimy tu o jednostkach, bo te jednostki, które wtedy grzeszyły, to jak czytamy w innych proroctwach, oni ponieśli śmierć za swoje grzechy. Zostali zabici przez najeźdźców, ale nie wszyscy. Paweł mówi o resztce, która zostawała, dlatego że Bóg narodu nie odrzucił. Ale nawrócony naród to są pokolenia do przodu. Pokolenia do przodu, a nie to samo pokolenie, które wtedy się stało. Więc jest to pewien obraz, to co robi Ozeasz, biorąc za żonę, wykupując tą kobietę, to się dzieje z konkretną osobą, konkretna osoba. Natomiast obraz ma przełożenie na historię Izraela, a nie na jedno pokolenie. Mam nadzieję, że to rozumiecie, że to jest, że rozumiecie, o co chodzi, tak? Ale z tego płyną lekcje, konkretne wnioski. Dlatego pytam, czy się zgadzacie z tym, co wam przedstawiłem, bo to jest mój pogląd na to, też z perspektywy tego, co mówi Pismo i tego, co obserwuję. Co czytam, czego słucham, bo bardzo dobrze jest słuchać na ten temat Żydów. Wiecie, oni najlepiej wiedzą, co się z nimi dzieje. Nie słuchać fachowców i polityków, gojów. Celowo tak mówię, żeby było jasne, że nie Żydów, bo to tak, takie trochę sztuczne dla mnie stwierdzenie, a właśnie Żydów. I też i zobaczyć, jak różne mają pogląd na to Żydzi. Oni nie są zgodni. Tak jak są różne poglądy w świecie nieżydowskim, tak samo różne są poglądy w świecie Żydów. One zawsze były. Jak się czyta historię na przykład Żydów polskich, to w jednym mieście było 5 czy 6 różnych opcji poglądowych, politycznych. One się ścierały, kłóciły od skrajnej lewicy po skrajną prawicę. Tak samo dzisiaj jest. I każdy ma swój pogląd na sytuację, która się dzieje. Jedni mają pogląd bliższy Pismu Świętemu, a drudzy kompletnie je odrzucają. I to jest ciekawe, że się jak ich słucha, to człowiek z innej perspektywy zaczyna na to patrzeć. Jakby wszedł w inny świat. Ponieważ zaczyna widzieć to innymi oczami. Oczami ludzi, którzy w tym żyją. Którzy są elementem, częścią składową tej społeczności. Tak samo tutaj. My na to patrzymy oczami ludzi, którzy w większości nie są Żydami. Ale możemy zobaczyć świat tak, jak widzi go Bóg i tak, jak pisze to prorok, który jest Żydem. Tak samo listy apostolskie napisali Żydzi. Warto nie zapominać o tym. Wnioski w takim razie jakie? Czy macie jakieś wnioski takie wynikające z tego fragmentu, ogólne, które moglibyśmy zastosować również w naszym życiu? Czy widzicie jakieś wnioski? Nie tyle zastosowanie, co wnioski. Dlaczego się to dzieje? O tak zadam pytanie. Dlaczego się to dzieje? Czy to było potrzebne? Czy można było tego uniknąć? O!
Działo się po to, by synowie Izraela nawrócili się, by ich upominać.
Czy można było tego uniknąć?
Nie, no bo potrzebowali tego.
Nie można było tego uniknąć?
Gdyby nie było odstępstwa, to nie byłoby potrzeby.
Teoretycznie.
Gdyby napomnienie zaskutkowało, no, to nie potrzeba by było nic dalej. Ale gdy sam nie potrafisz zerwać z grzechem, czasem trzeba siłą cię od tego grzechu oderwać. I czy to będzie naród, czy to będzie konkretna osoba, to niestety, jeśli ktoś, czy dzisiaj na przykład, więzienie. Co to jest więzienie? W teorii to jest oderwanie przestępcy z tego świata, w którym funkcjonuje, bo on cały czas jest przestępcą, wsadzić go do celi, żeby on przez ten czas nie kradł, nie mordował, nie oszukiwał, tak? Nie robił żadnych przestępstw. W teorii. I zresocjalizował się, czyli posiedzi 10 lat, przemyśli, dojdzie do wniosku, że bez sensu, wychodzi i żyje uczciwym życiem. Taka jest teoria. Praktyka jest kompletnie inna. Ale to jest, żeby wam zobrazować, to jest pewna forma siłą człowieka. Jeżeli on nie potrafi, to siłą za karę go osadzić, oddzielić, wyrwać z tego, co jest złe, żeby miał czas na przemyślenie. Tak może nie do końca, dokładnie taki sam, ale pokazuje, co to znaczy. Jeżeli człowiek sam nie potrafi skończyć z tym, co jest niewłaściwe, to czasami siłą trzeba go od tego oderwać. Skutek może być różny, ale czasami nie ma innej metody, bo jak wcześniej sobie powiedzieliśmy w pierwszym rozdziale, żadne argumenty nie trafiają. A działania siłowe bywają bolesne, przykre, bo człowiek lubi coś robić, to nie jest dobre, ale on to lubi robić. Tak? Człowiek lubi robić coś, ale to nie jest właściwe i wie o tym, że to nie jest właściwe, że to jest szkodliwe, nie wiem, dla zdrowia, szkodliwe dla innych ludzi, sprawia przykrość, różne rzeczy. Potrafimy różne rzeczy
przymusowe
robić.
Leczenie pasowałoby też.
I jeżeli tego człowieka siłą się od tego odciąga, ogranicza się, nie pozwala się na pewne rzeczy, to jest przykre, bolesne, nieprzyjemne. Dlaczego? Bo to jest złe, ale człowiek lubi to robić.
Ale też nagle i to bez...
Z zapowiedzią. Ale człowiek nie jest w stanie z tym skończyć. I to jest wtedy przykre. Nieprzyjemne. Nieprzyjemne też, jak cię komuś mówi, że słuchaj, ty źle robisz. To nie tak. Ty ranisz innych ludzi. Krzywdzisz swoją postawą innych ludzi. Nie patrzysz na to, że inni cierpią z powodu twojego na przykład zachowania, tak? Nikt nie lubi, jak się ogranicza mu wolność. Ktoś lubi z was? Nikt nie lubi. Ale co zrobić, gdy wykorzystujesz ją do czynienia zła? Co wtedy zrobić z tym?
Ale intencje wsadzenia takiego człowieka później do więzienia, czy nie wiem, do tego, jak coś wspomniał, są normalne i dobre. To, żeby on tego nie robił. Tak, żeby nie przynosił szkody. Czyli to ma jakiś sens. Tak?
Szerszy temat. Ja tylko podałem to jako przykład, nie po to, żeby temat drążyć, bo kwestia więzień to jest odrębny temat. Byłem, widziałem. Może nie za dużo, ale tam się dobrze nie dzieje i to żadna resocjalizacja. Ale to jest odrębny temat. Nie to poruszamy. Nie o tym w tej chwili mówimy. Są ludzie, którzy dotąd będą się staczać, i to nie tylko świat, nie tylko Izrael, dotąd będą się staczać w zło, aż ktoś nie powstrzyma ich, inaczej zginą. I teraz jest tak, że Izrael, gdyby Bóg tego nie zatrzymał, to oni by się stoczyli i prorok mówi, żebyście byli podobni do Sodomy i Gomory. Czyli co czeka, jak skończyła Sodoma i Gomora? Spalona ogniem, do cna, nikt nie ocalał. I Paweł mówi, gdyby nie Bóg, gdyby nie Boża łaska, to tak by się stało z Izraelem. Ale też tak się dzieje z ludźmi. Tak by było z nami, gdyby Bóg w pewnym momencie nie wkroczył w nasze życie. Z narodami jest podobnie jak z ludźmi. Dlatego wielu narodów też już nie ma. Były, a ich nie ma. Nie ma. Dzięki Bożemu działaniu Izrael wciąż trwa. Jest kolejny mój wniosek. Mam kolejny wniosek odnośnie Boga Izraela, ale on ma też przełożenie na każdą sytuację. Jeżeli ktoś ma problem, ktoś w tym sensie żyje źle, żyje niezgodnie z wolą Bożą, tak? Ale generalnie, jeśli człowiek niszczy siebie i wszystko dookoła. I jest ktoś, kto chce pomóc. To całe szczęście. Ale jeśli ten, kto chce pomóc, zrezygnuje, to już nikt nie pomoże. Dlatego dobrze, że jest Bóg. Bóg jest gwarantem, że jest ktoś, kto nigdy nie zrezygnuje. Dlatego Słowo Boże mówi, że Duch Święty jest na ziemi po to, żeby przekonywać ludzi o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Żeby człowiek mógł dokonać wyboru. I dobrze jest, że są ludzie, którzy mówią o tym, że Bóg jest, żyje i że jest rozwiązaniem wszystkich problemów, nawet sprawiedliwości. Nie wiem, czy słuchaliście tego filmiku, co Rafał zalinkował. Wcześniej mi dał go, myśmy wczoraj go z Kasią przesłuchali. To jest człowiek, który stanął i powiedział, że wiara w Boga ma sens, bo jest jedynym gwarantem sprawiedliwości. Zrobił to pięknie po prostu. Bo to jest prawda o Bogu. I czy to będzie Izrael, czy to będzie dzisiaj każdy grzesznik, to Bóg jest tym, który nigdy nie zrezygnuje. Jeżeli człowiek cokolwiek zrobi i odrzuci, to wtedy nikt już go nie zatrzyma. Powstaje pytanie. Jeśli człowiek nie chce, żeby go ktoś zatrzymywał, to pytanie, czy potrafi sam się zatrzymać. Bo człowiek czasami nie chce, żeby ktoś go zatrzymywał. On jest panem własnego życia i on chce tak. Co nie oznacza, że Bóg nie będzie dotykał jego serca, bo Bóg dotyka każdego serca. I może okazać łaskę, jeśli zechce. Ale o łaskę trzeba poprosić. Jasne, prawda? Że o łaskę trzeba poprosić. Jak gdzieś idziecie i ktoś siedzi z otwartą ręką, to o co prosi? A jak tak chodzi po sklepie, to wiecie, że on potrzebuje? Nie, dopiero kiedy rękę wyciągnie. Zgadza się? Trzeba poprosić. Logiczne? W życiu logiczne i w religijnie logiczne.
Trzeba się uniżyć.
Trzeba poprosić, wyciągnąć rękę, powiedzieć proszę, daj. Możesz dać, możesz nie dać, ale się dowiesz, że chce. Druga sprawa, czy potrzebuje, czy nie potrzebuje, czy tylko udaje, to, ale dopiero się dowiesz. Bóg wie, ale to nie oznacza, że nie musisz nic prosić. Dopiero jak poprosisz, to możesz liczyć, że dostaniesz.
No nie zawsze czasami Bóg też obdarza jakimiś łaskami ludzi, takimi ponad tymi, które nawet nie śmiemy prosić, a okazuje swoją łaskę.
Przykład?
No, ktoś potrzebuje, załóżmy, samochodu i ktoś mu w prezencie daje samochód, a faktycznie potrzebuje, bo nie wiem, gdzieś tam wozić dzieci.
Teraz trzeba się zastanowić, czy rzeczywiście Bóg w tym, jak to się mówi, palce maczał. Pytanie, kto daje, jak daje, wiecie, to jest właśnie to, że są rzeczy, tak, Biblia mówi, deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, natomiast to, czy ktoś komuś daje, dlaczego daje, czy to dobre, czy to złe, to jest sprawa bardzo indywidualna i nie wiemy, czy to Bóg, czy nie Bóg, czy tak, czy siak, tego nie wiemy. Natomiast bazujemy na tym, co mówi Słowo Boże i ten fragment konkretny.
To chyba mieliśmy na myśli kwestię ratunku zbawienia, proszenia i odpowiedzi Boga.
Tak, natomiast co jest bardzo ważne, Bóg jest na niebie i zawsze będzie ten, który oddał swoje życie za grzeszników. I droga jest otwarta, bo Bóg się troszczy i nie rezygnuje. On może okazać łaskę temu, kto prosi o ratunek. Bo odrębną kwestią jest to, że jak mówiliśmy wcześniej, ktoś sobie żyje pod tym niebem, tak? Dobrze mu się żyje. Słowo Boże mówi, że to nie jest tak, że każdy grzesznik ma źle, a każdy dobry ma dobrze. Nie. Urodzaj jest i dla tych bardzo często. Natomiast nie o tym w tym momencie mówimy. Mówimy o Bożej trosce, o kierowaniu czyimś życiem. Bo Bóg zaczyna kierować stricte naszym życiem, podobnie jak życiem Izraela, w momencie, kiedy się nawracamy. Wtedy Bóg zaczyna kierować naszym życiem. I wtedy Słowo Boże mówi, że zaczyna nas dyscyplinować, kiedy trzeba. Dlaczego? Bo Paweł wyraźnie wspomina o tym, bo jesteśmy jego dziećmi. Więc też trzeba zobaczyć pewne rzeczy, które się dzieją wobec wszystkich ludzi. Boże błogosławieństwo, które dotyczy i sprawiedliwych, i niesprawiedliwych wszystkich, tak? A też dostrzec to, o czym mówi ten fragment. A ten fragment zaczyna się od tego, co się dzieje z Izraelem. Warto się nad tym zastanowić, co powiedziałem, bo takie wnioski wyciągnąłem właśnie z tego fragmentu, że czasami jest tak, że człowiek nie potrafi zatrzymać się w swoim złym postępowaniu. Mimo, że jest wierzący, mimo, że deklaruje wiarę w Boga, to w jego życiu widać zupełnie coś innego. Zaczyna bardziej polegać na sobie niż na Bogu. Oczywiście Bóg jest na jego ustach, ale nie ma go w jego życiu. Nie ma go w jego myśleniu. Jest na ustach. Chwała Bogu, chwała Panu, dziękuję Bogu za wszystko, ale w sercu jest coś innego. Tak jak było to w życiu Izraela. I problem polegał na tym, że nie dostrzegali swojej niewłaściwej postawy. Mimo, że ktoś tam zwracał im uwagę. I czasami jest tak, że człowiek musi zostać ograniczony w swoim działaniu, sprowadzony do parteru, żeby miał czas na przemyślenie i żeby był oderwany od tego, co robił, a co Boga nie chwaliło. I to boli. Człowiek narzeka, nie rozumie, ale może zrozumieć, bo po to jest ta dyscyplina. I czy to będzie naród? Czy to będzie ktoś z nas? To zasada pozostaje ta sama. Bóg nie rezygnuje. I Bóg ma troskę. I on nie zrezygnuje. Dlatego Paweł napisał do Tymoteusza, że nawet jeśli my się zaprzemy Pana, to on się nie zaprze. Zerwanie przymierza zawsze stoi po stronie człowieka, nie Boga. On nigdy nie będzie tym, który będzie inicjował odejście. On będzie używał wszystkich narzędzi, żeby człowiek się opamiętał, łącznie z ograniczeniem jego możliwości grzeszenia. Zastosowanie. Do których osób należę? Do tych, których trzeba zatrzymać siłą, czy potrafię się zatrzymać sam? Czy kiedykolwiek przyznałeś, czy przyznałaś, przyznałem, że dyscyplinowanie było dobre w stosunku do mnie? Tak szczerze. A jeśli tak, to kiedy tak było? Dlaczego musiałem zostać zdyscyplinowany? Co ja takiego robiłem, że Bóg musiał mnie zdyscyplinować, oderwać mnie od czegoś, żebym ja w ogóle zachował wiarę? I czy ja rozumiem, dlaczego to się stało w moim życiu? Bo trwali w poglądach i trwali w postawie jesteśmy tylko wtedy, kiedy mamy w głowie poukładane, dlaczego coś robimy? Dlaczego tak się stało? I mamy motywację, ale musimy zrozumieć, dlaczego coś robimy. Jeśli my rozumiemy, dlaczego coś się stało w naszym życiu, to wtedy będziemy za to prawdziwie wdzięczni. Nasze życie może być tak jak życie Ozeasza, ale niestety możemy również postępować tak jak Izrael. Być nieposłuszni i niechętni do skruchy. Tak może być. I apostołowie o tym piszą. Jak wygląda moje życie? Bardziej jak Ozeasza, czy bardziej jak Izraela? Kim jestem bardziej? Czego jest więcej w moim życiu? Dyscypliny czy służby? Często niewygodnej, ale służby. Kolejne pytanie, które trzeba sobie postawić szczerze przed Bogiem. Czy oczekuję, że ktoś mnie zatrzyma, gdy mam problemy, czy wolę, żeby mnie zostawiono w spokoju? Widzicie, bo to jest w pewnym sensie deklaracja. Jeśli człowiek deklaruje tak, chce, by mnie zatrzymano, to kiedy powiesz już, że nie chcesz, to i tak będziesz zatrzymany. Za co i dlaczego cię ktoś kocha, jeśli taki ktoś jest? Bóg? Okej. Czy jest ktoś jeszcze? Ja tyle dzisiaj. Mówiłem, że będzie krócej. Chcielibyście coś dodać? Bo ja tak dużo od siebie, może ktoś chce coś dodać. Może ma jakieś inne spostrzeżenia jeszcze. Jak widzicie, taki temat księgi bardzo niewesoły, bo też i stan Izraela jest niewesoły. Natomiast bardzo potrzebny, ponieważ zagrożenia nieposłuszeństwa Bogu są aktualne i dopóki żyjemy w tych ciałach, są prawdziwym zagrożeniem. Po prostu. Jeśli nikt nic nie chce dodać, to się pomodlimy.